Chciałem o królestwie troszeczkę powiedzieć. Jak zauważyliście, od jakiegoś czasu ten temat cały czas wraca. Mówiliśmy o tym, że nie ma chrześcijan, że nie ma chrześcijaństwa, że nie ma kościoła. Ostatnio Janek Druszcz, nie dałem rady przesłuchać. Miałem szansę przesłuchać przez pierwsze dwa dni tygodnia, było trochę luźniejsze, ale jeszcze wtedy nie było dostępne, a później jak już na stronie było słowo Janka Druszcza dostępne, to ja znowu nie miałem czasu. Ale z tego, co wiem, to powiedział, chociaż mnie ochrzanił, że wyrywam zdania z kontekstu, ale powiedział, że Pan Jezus nie jest zainteresowany byciem w kościele, co nie jest prawdą, bo jest trochę zainteresowany. Natomiast porzucił taką prowokacyjną myśl, że jest za nami tam, gdzie my jesteśmy w świecie i że Jego Królestwo to nie tylko nasza wspólnota i bycie i zamykanie się w sosie do wewnątrz. Więc jak widzę, że w tych ostatnich dwóch miesiącach tak idziemy w tą stronę, żeby po prostu nie mówić o chrześcijaństwie, o naszym getcie, o zborze, o naszej wspólnotce i naszych potrzebach i kręceniu się wokół dobrego samopoczucia, ale myślimy o tym, co jest na zewnątrz. I wiecie, ja bardzo ostatnio też myślę o tym, mieliśmy spotkanie ostatnie przed wakacjami pastorów warszawskich akurat u nas w biurze w ostatni czwartek. I powiem wam, że jest coś takiego w moim sercu bardzo mocno, żebyśmy naprawdę troszczyli się o Królestwo Boże. Bo Królestwo Boże jest czymś więcej niż zbór, czymś więcej niż wspólnota. Po prostu to miasto należy do Jezusa i my wykonujemy jakąś część pracy. I nie możemy myśleć o sobie, że to, co jest naszą wspólnotą, to jest po prostu jakaś istotna, wielka rzecz. Jesteśmy tylko częścią czegoś większego, czegoś wspanialszego. Czemu my, poddając się, mamy okazję dopiero budować. Kiedy poddajemy się Królowi, kiedy poddajemy się Królestwu. Modliliśmy też, bardzo fajne są te modlitwy, kiedy pastorzy się schodzą razem. Ja to mam takie określenie, że starsi miasta się zbierają. Bo wtedy jest odczuwalny autorytet, kiedy różni pastorzy różnych wspólnot w jedności razem błogosławią miasto. Modliliśmy się o prezydent miasta, modliliśmy się o wakacje, o różne sprawy w zborach, o zdrowie pastorów, ich żon. Powiem wam, jest taki niesamowity autorytet i myślę, że my uzyskujemy autorytet, kiedy my szanujemy królestwo. Tak? My nie uzyskujemy autorytetu wtedy, kiedy walczymy o swoje sprawy. Wtedy zaspokajamy nasze potrzeby, ale autorytet króla uzyskujemy wtedy, kiedy sprawy królestwa stają się naszymi sprawami. Wtedy Bóg przychodzi ze swoją mocą. A druga rzecz taka też a propos królestwa, tak dodatkowa, ona jest związana z tym Zbyszkiem Dębskim, który mi kazał policzyć nas. W ogóle Zbyszek ostatnio jest ten odliczenia. Każe nam liczyć pieniądze, każe nam liczyć ludzi, a ja jestem od paru lat taki wyłączony z liczenia różnych rzeczy. I kazał mi policzyć i wiecie, miałem taką okazję, żeby prześledzić, ilu nas jest, przeczytać sobie wszystkich znajomych na Facebooku, później przeczytać sobie całą książkę telefoniczną. I wiecie, i zobaczyłem, że tak liczę i tak siedziałem z Izą w pokoju, na laptopie liczyłem i mówię, Iza, słuchaj, ale my mamy wszędzie po prostu, my jesteśmy pastorami dla mnóstwa ludzi. Nie tylko z tego zboru, ale spoza. To są bliskie relacje, znamy życie tych ludzi. Oni są w całej Polsce. To była jedna myśl. Tak? I to pokazuje na Królestwo, że Królestwo Boże to nie jest jakiś jeden zamknięty organizm. A druga rzecz jest taka, która później mi się pojawiła, że po prostu ludzie cały czas przychodzą do naszej społeczności, spędzają jakiś czas i idą dalej. I mówię sobie, Iza, ci ludzie, nad którym życie my mieliśmy wpływ, oni dzisiaj gdzieś indziej są i gdzieś indziej służą i coś wykonują, jakąś pracę. Zbory zakładają, zbory prowadzą. Angażują się w budowanie istniejących zborów, tam gdzie idą, coś robią. I to mi pokazuje, że ja powinienem jeszcze bardziej zaangażować się w Królestwo. Bo Królestwo Boże nie ma tych ludzkich granic, które my zauważamy. Tak? Ono jest szersze, ono idzie dalej. Więc jest Królestwo Boże, tak? Królestwo jest, Pan Jezus powiedział, jest między nami, tak? Dlaczego jest między nami? Bo Jego panowanie jest między nami. Tyle, ile panowania Bożego jest nad naszym życiem, tyle jest Jego Królestwa. Ale też to Królestwo przychodzi i my się Go spodziewamy. Więc ono i jest, i nadchodzi. W tym samym czasie. I my dążymy do tego, żeby się w to zaangażować. Więc teraz zacznijmy. Mam 12 wersetów na dzisiaj, które chciałbym, żebyśmy rozważyli w różnych aspektach, więc nie wiem, czy się uda, ale spróbujmy przynajmniej zacząć to kazanie. Więc po pierwsze jest taki fragment, który bardzo dobrze znamy, o troszczeniu się o naszych codziennych potrzebach, też z Ewangelii Mateusza z 6 rozdziału, ten sam rozdział, który w czasie kolekty czytaliśmy. I on troszczy się, i kończy się w taki sposób. Nie troszcie się, więc nie mówcie, co będziemy jeść albo co będziemy pić. Mateusza 6:31. Albo czym będziemy się przyodziewać. Bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Wiecie, my ten werset, ja go tak chciałem przeczytać, nie chcę go długo omawiać, bo on już jest bardzo eksploatowany przez naszą wspólnotę, ale my często żeśmy z tego wersetu bardzo lubili wyciągać wszystko inne będzie nam dodane. W sensie, że jest obietnica zaspokojenia naszych potrzeb, tego, czego nam brakuje. Iżmy dużo o tym mówili, tak? I to jest dobrze, bo Bóg chce naprawdę nam dać. Halleluja. Chcę zaspokoić nasze potrzeby. Chcę, żebyśmy nasze długi były spłacone, żebyśmy mieli my jeść, my mieli co jeść i nasze dzieci. Uparty. Natomiast myślę, że Panu Jezusowi, kiedy w całym Słowie my czytamy mnóstwo na temat Jego Królestwa, bardziej chodzi o to, żebyśmy zwrócili uwagę na Jego Królestwo. Bo tu jest powiedziane o tym, co najpierw. Najpierw szukajcie Królestwa Bożego. Resztę rzeczy wydarza się niejako przy okazji. Więc czym my żyjemy? Co jest naszym szukaniem, naszym oczekiwaniem? Widzimy, dzisiaj żyjemy w takim czasie, że słowo królestwo może być dla nas takie nieprzemawiające emocjonalnie. Bo możemy myśleć, królestwo, księżniczki, prawda? Królowie, o co chodzi? Rycerze, korony, tak? Wiecie, dzisiaj mamy państwa i mamy premierów, mamy rządy jakieś. I raczej myślimy w kategoriach państwa jako tego, co nam służy. Nie chcemy mieć państwa w postaci królestwa, któremu my będziemy służyć. Od czasu do czasu oczywiście przywołuje się takie myśli patriotyczne, prawda? A co by było, gdyby wybuchła wojna? Czy walczyłbyś za Polskę? No hej, hipsterzy. Zblazowani to jest. Tak? Wtedy się w nas budzi, tak? Jak oglądamy jakiś film historyczny po prostu. Ale na co dzień nie. Na co dzień myślimy, niech ktoś zrobi tu porządek, bo nam jest niewygodnie. Tak, dzisiaj nie mamy takiego myślenia. Wiecie, a jeszcze jakiś czas temu królestwo miało bardzo duże znaczenie. O Polsce mówiło się korona. Korona, tak? Władza, panowanie. Lojalność wobec państwa wyrażało się przede wszystkim w dawnych czasach lojalnością wobec króla. Państwo było czymś wtórnym do króla. Jeżeli ktoś był... Współczesny patriotyzm, który mamy taki zakażony nacjonalizmem, jest w odniesieniu do państwa, do terytorium i do wspólnoty. Ale w dawnych czasach, średniowiecze, wcześniej, po średniowieczu jeszcze, w renesansie, dopóki mieliśmy króla tak naprawdę, to była lojalność wobec króla. To był patriotyzm. I wiecie, jeżeli myślimy w ten sposób, a Biblia została napisana w dawnych czasach, gdzie właśnie królestwa były, Jezus mówi o tym, że kiedy jest dyskusja o tym, jeżeli ktoś chce być pierwszy między wami, niech będzie sługą wszystkich. Wtedy Jezus mówi o tym przywództwie, jakie ma miejsce w świecie, że królowie rządzą samowolnie, tak, władcy narodów, to jest mowa również o tym, kiedy tu jest mowa o Królestwie Bożym. To są te same czasy. Tylko że tutaj władcą jest król, który chce dobra swoich poddanych i my, żyjąc sprawami królestwa, żyjemy dla króla i jego królestwa, co spłynie w postaci błogosławieństwa na nas. Tak więc to jest taki wymiar emocjonalny tego i takie powinniśmy mieć zrozumienie, jeśli chodzi o królestwo. Czy moje życie służy Królestwu Bożemu? Nie wiem, gdzie jesteście w ogóle. Tak. Znaczy, wiem, na fotelach niebieskich siedzicie, tak? To zauważam. Ale po prostu nie wiem, gdzie jesteście po tym miesiącu ze swoim życiem dzisiaj. Królestwo. Tak? Ja nie jestem królem. Mieliśmy taki cykl wykładów. W ogóle w ten miesiąc dużo się działo, bo byłem 3 razy w Olsztynie, w większej gęstości. Mieliśmy takie spotkanie modlitewne za Olsztyn w wynajętej sali w domu przyjaźni polsko-niemieckiej. Miałem dużo nauczania o modlitwie. I po prostu dużo mówiliśmy o Królestwie Bożym. Nie wiem, gdzie wy jesteście ze swoim życiem. Mieliśmy teraz ostatni wyjazd, byłem z Łukaszem i właśnie Łukasz też mnie zapytał i mówi tak, no tak fajnie mówisz o tym Królestwie, o tym, że... Tak, to jest Łukasz. Ten pan to jest Łukasz. Chociaż go inaczej nazywają. I on właśnie mówi, i tak mówi, że nie ma chrześcijaństwa, nie ma kościoła, królestwo tego, no ale mówi, ale coś takiego praktycznego, żebyśmy mogli tak po prostu... Wiecie, bo jak jest kościół, to jest zawsze praktycznie, tak? Kochaj swój kościół! Po prostu zaangażuj się w szkółkę! Daj pieniądze! Kochaj swojego pastora! Amen. Potrzebni są pracownicy do grania na instrumentach, do nagłośnienia i po prostu hej, obudź się! Kościół to twoja ojczyzna! To wtedy możemy coś zrobić, tak? Pójdź na ewangelizację, na kościół uliczny w środę, tak? Jak przechodzimy do królestwa, to wszystko staje się takie po prostu... Co z tym zrobić? Ale wiesz, ale Pan Jezus nie uczy o kościele. Apostołowie nie za wiele uczą o Kościele. Jeżeli uczą o Kościele, to tylko o relacjach, które są między wierzącymi. Bo to jest ten wymiar. Ale Bogu zawsze chodziło o Jego panowanie na całej ziemi. Dlatego taką przeszkodą dla Niego są zbyt patriotyczne zbory i kościoły. Które mówią, my. My mamy sukcesję, albo my jesteśmy teraz Bożym zarzewiem Bożego działania. Kto z nami, ten z Bogiem. Kto nie z nami, to zwiedziony. My nie jeździmy do papieża na audiencję. A są tacy, co jeżdżą. Wiesz, to jest przeszkoda w budowaniu Królestwa Bożego. Bo musimy wiedzieć, że Bóg patrzy inaczej na rzeczy. On patrzy, nie robi względu na osoby, nie ma. Do każdego człowieka ma swoją drogę dotarcia indywidualnie, zna jego potrzeby, może mu pomóc i może się okazać, że takie bogoojczyźniane myślenie o swoim zborze może być wielką przeszkodą. Więc królestwo to jest coś więcej i to jest coś, czemu ma być poddane nasze serce. Teraz druga rzecz a propos królestwa, bardzo ważna, pomijając ten patriotyzm kościelny, to właśnie ten nieuchwytny wymiar królestwa jest ważniejszy od tego, co jest widoczne. Bo nieuchwytny wymiar to jest nasze posłuszeństwo Bogu, którego nikt nie jest w stanie zweryfikować, tylko my. Więc łatwiej powiedzieć, zadać pytanie, czy ty jesteś lojalny wobec drugiego człowieka. Adam, czy jesteś lojalny wobec swojej żony?
Na pewno.
Co? Bardziej niż wobec Krzyśka. No to już jest, to jest dobry kierunek. Wiesz, to możemy sprawdzić. Jesteś lojalny wobec pastora. Siostro, doszły mi wieści, w tym tygodniu rozmawiałaś o mnie z kimś. Popełniłaś błąd, wybierając tą osobę do rozmowy, bo ona zaraz potem do mnie zadzwoniła. Wiesz, po prostu możemy sprawdzić te... Ale... Nie możemy, a jak sprawdzimy naszą lojalność wobec Boga, kiedy nasze 95% życia jest poza zborem i poza sprawdzaniem się w najbliższych relacjach z małżonkiem czy z pastorem, ale jest po prostu, odbywa się w świecie każdego dnia, kiedy sam leżysz w łóżku i myślisz o czymś. Kiedy jesteś w domu i po prostu... Jakieś obowiązki, których masz do wypełnienia, do których cię nikt nie zmusi, żeby je wypełnić. Codziennie biskup i papież nie dzwonią, czy wszystko dobrze jest. Dopiero jak jest źle, to coś się zaczyna dziać i trzeba pozbawić święceń biskupa. Ale to już jest za późno. To znaczy, że królestwa nie było wcześniej. Że wcześniej rzeczy były zabałaganione. Dlatego wiecie, ja myślę, że nie tylko to jest to, że my najpierw mamy szukać królestwa, ale myślę, że królestwo to jest to, co powinno być głoszone pierwsze, ponieważ to zwraca się do serca każdego z nas indywidualnie i żąda posłuszeństwa, żąda poświęcenia, żąda zdania sobie sprawy z tego, co niewidzialne, a co jest dla Boga najważniejsze i pierwsze. Bo wiecie, my bardzo łatwo pójdziemy za tym, żeby wobec drugiego człowieka okazać się w porządku. Dojdziemy zresztą do tego, żeby być miłym. Ja jestem pastorem i wiem, że to jest jedna z podstawowych kwalifikacji. Niemiły pastor to w ogóle nie pastor. I to jest weryfikowane. Ale wiele innych rzeczy nie jest weryfikowanych. Nie jest weryfikowane to, czy ja mam was w sercu i modlę się i walczę w modlitwach o was każdego dnia. Kto to sprawdzi? Prorok. Prorok policjant. Dlatego, a może coś w tym jest, bo jak ma prorok przyjechać, to ludzie robią rachunki sumienia szybciutko, żeby po prostu, żeby się nie wydało na spotkaniu. Może coś takiego jest. Ale wiecie, ale po prostu prorok nie może być policjantem w Bożym Królestwie tylko. On ma wskazywać drogę, on ma pokazywać Boga, objawienie, tak? Więc my musimy, dlatego musi być głoszone Królestwo. Czym jest Królestwo Boże? Że jest Jego panowaniem, że są standardy, że ono, to Królestwo żąda czegoś od każdego z nas. Poza tym to Królestwo ma wspaniałego Króla, który chce dobra. I tylko dobra. Człowiek może mieć różne interesy do załatwienia, jak to po angielsku się mówi agendy. Swoje po prostu ukryte. Bóg nie ma nic takiego. Bóg jest dobry, nawet jak czegoś nie rozumiemy, Jego zamysł jest dobry, możemy Mu zaufać, możemy pójść całkowicie za Nim i spotka nas ostatecznie tylko dobro i najwspanialsze rzeczy. Że ten Król patrzy z miłosierdziem na grzesznych. Że ten Król jest pełny miłosierdzia dla tych, którym czegoś brakuje. Że Jego Królestwo jest wspaniałe. Że Jego Królestwo jest bez skazy, bez ułomności. Bez ciemności. Wow. Więc warto jest żyć dla Królestwa bardziej niż dla czegokolwiek innego. Dla jakiejkolwiek innej sprawy. Dlatego jest powiedziane, najpierw szukajcie Królestwa Bożego. I nawet powiem wam, powinniśmy go szukać nawet jak i sprawiedliwości Jego. Nawet jeżeli by nie było tu napisane, a wszystko inne będzie wam dodane. No to jest oczywiście, taki kontekst jest. Pan Jezus mówi, żeby się nie troszczyć, bo On mówi, żebyś zaufał i nie martwił się o dzień jutrzejszy, tak? Więc nawet jakby tego nie miało być napisane, to powinna być nasza gorliwość. Królestwo, sprawy Boże, sprawy Pańskie, sprawy Króla. A czego Król oczekuje? Wiecie, i my oglądamy sobie czasami po prostu takie filmy historyczne i widzimy, jak to wyglądało. Że był jakiś rycerz, który służył królowi. I nas to rusza. Nawet nasza trylogia. Ale też wszystkie narody mają te same eposy, te same historie. Człowieka, który stoi przy królu. Który po prostu będzie walczył dla niego. I nas to pociąga. Lojalność, gotowość poświęcenia. Umrzeć dla króla. Tak jak było, jak rycerze Dawida krzyczeli. Krzyczeli za Boga i za Dawida. To nas pociąga, nasze serce odpowiada na to. Dlaczego? Bo to jest niezwykła wartość w tym zawarta, żeby pójść za sprawami królestwa. My mamy głód, cnót, piękna, rycerskich cnót. To w nas jest. Kiedy widzimy coś takiego w obrazie, w filmie, w poezji, w książce, nasze serce za tym idzie. Więc słuchajcie, to chodzi o to, żeby te same emocje nam się przelały na te sprawy Królestwa Bożego. Bo tu właśnie o to chodzi, a nawet chodzi o coś dużo więcej, bo chodzi o wieczne rzeczy i o los ludzkości. Nie chodzi tylko o jakieś tam Królestwo Anglii. Albo jakieś inne księstwo Grenady czy czegoś tam. Tylko chodzi o Królestwo, o panowanie Króla, o całą ziemię. Więc ty możesz pokochać te rzeczy. Wiesz, może niektórzy się zastanawiają, no dobrze, ale troszczcie się, troszczcie, no zaraz, zaraz, ale wiesz, tu jest powiedziane, że jutro będziesz się troszczył. Że dosyć ma dzień swojego utrapienia po prostu. Wiesz, dzisiaj się zajmij sprawami królestwa. Dzisiaj się zajmij sprawami królestwa. Żeby powiedzieć, no ale wiesz, ja teraz mam dzieci, ja dom buduję. To jest królestwo. Że tobie zależy na sprawiedliwości. Dlatego to jest powiedziane, królestwo Boże i jego sprawiedliwość. Sprawiedliwość jest taka, że ten, kto ma dom, musi kochać swój dom, musi kochać swoją żonę, musi kochać swoje dzieci, bo to jest sprawiedliwe i to jest królestwo. Więc budujesz dom, nie popełniasz kompromisów względem królestwa. Ale jeżeli nie robisz tego domu, przede wszystkim ze względu na sprawiedliwość Królestwa Bożego, to co ty w ogóle tworzysz? Pomyślcie o rozmowach, które toczą się w rodzinach. Nie, oczywiście nie między nami, tylko w tym naszych rodzinach, tam wśród tych ludzi, którzy nie należą do Boga, jak oni tam rozmawiają. Nie? Ja pamiętam z naszego domu, jak się rozmawiało na chrzcinach, na komuniach, na imieninach. Prawda? A ten to posłał swojego syna na studio. To. Wtedy to były jeszcze takie inne czasy trochę, więc dzisiaj to wszyscy muszą iść na studia, wtedy nie musieli. O, posłał na studia. Byśmy mówili, o, ty słuchaj, Stefan, kolorowy telewizor kupił. Skąd miał? A, kasa pomogowo-pożyczkowa zakładowa. A oni kupili samochód sobie. Wow, pierwszy samochód w rodzinie. Mój tato też tak funkcjonował, że właśnie zawsze była kwestia takiego, zawsze mówił, Marek, my z moją mamą może dużo nie mieliśmy, ale mieliśmy taką beczkę. Nie mieliśmy, ona stała jeszcze w moim dziedzictwie w domu, taka beczka na odzież, tekturowo taka z dykty, z takim wiekiem, taka po niemiecka, jeszcze w gotyku były napisy, na taką klamrę jak w eksie to zamykało i tam ciuchy były i mówi, wiesz, tam w środku zawsze był worek, mój tata mówi, i tam były pieniądze. Pamiętaj, Marek, my i twoja babcia nigdy od nikogo pieniędzy nie pożyczyliśmy. Ja oczywiście wtedy byłem młody, kontestowałem wszystko i zamyślałem, pieniądze. To nie są sprawy Boże. Tak? Ale wiecie, to jest coś, co siedzi w ludzkiej pysze. Jak siedzi coś w ludzkiej pysze, to umiera 5 minut po śmierci mózgowej dopiero. Więc prawda jest taka, że po prostu każdy z nas to gdzieś ma. I teraz coś robimy, budujemy dom, załatwiamy sprawy, wysyłamy dzieci do szkoły, na pianino i po prostu... I czy to jest sprawa królestwa? I to się rozsądza, co mówi zresztą Słowo Boże. Słowo Boże jest w stanie rozsądzić zamysły i zamiary serca. Czy ja to robię dla pychy, ze strachu, dla ogarnięcia swojego życia? Czy ja to robię, bo po prostu nienawidzę bałaganu i mam obsesję? Czy ja to robię, żeby po prostu, żeby się wykazać, że moje dzieci nie są jakieś tam spod ogona komuś nie wypadły, tylko są moje dzieci? Jak w tym kabarecie, prawda? O kurczakach i indykach, nie wiem, czy pamiętacie. Kurczaki, ja tam takie kurczaki. Indyk. To jest to, prawda? Kiedyś mi Janek Drusz przedstawił swojego syna Maxa. Mówi, to mój indyk. Nie kurczak, nie mów na niego kurczak, to jest indyk. Po co my się zmagamy, walczymy o rzeczy? Są różne powody. Święty spokój, zaspokojenie, ukojenie własnych myśli. Ojejku, żeby uciszyć wszystko. Czy my to robimy dla króla? Bo jak robimy dla króla, to wszystko się porządkuje. My się porządkujemy jako pierwsi. I wtedy przychodzi na ziemię chwała królestwa i sprawiedliwość Królestwa Bożego. Amen. Można rzeczy robić dla kościoła, dla wspólnoty. Też można to robić całkowicie źle. I to wiecie, mam 20 parę lat doświadczenia. Wiecie, jak człowiek przychodzi do wspólnoty, to ją kocha. Nie, chyba z rok temu rozmawiałem z Moniką akurat o tym, prawda? I ona właśnie podzieliła się taką myślą, mówi, Marek, co to jest takiego, że po prostu tu trafiłam i jestem taka zafascynowana. Co to jest? Ja mówię, to jest taka pierwsza euforia. To jest taki miraż. Na początku wszyscy to mają. Znaczy, to, oczywiście są też inne rzeczy, ale to jest jeden z elementów. I wiesz, ja to przez 20 parę lat widzę, że człowiek trafia do wspólnoty i po prostu mówi, słuchaj, taki super, po prostu twoje kazania mi się podobają, a twojej żony jeszcze bardziej. to jest takie, to jest trudne dla mnie zawsze takie coś. Ale co można by zrobić, prawda? Co można by zrobić? Wtedy po prostu, i wtedy człowiek się angażuje, tak? Ale to wszystko przejdzie próbę królestwa. Bo ja nie jestem królem tego królestwa. Ale gdzie on jest? Już trzeci tydzień go nie ma. Ja napisałem do kogoś w tym tygodniu, mówię, ty słuchaj, długo się nie widzieliśmy, coś tamtego. Tak próbowałem kogoś szczypnąć, tak jak ja tak lubię, wiesz, tak komuś igiełkę czy coś. I dostałem po prostu z powrotem igiełkę. Zaraz, zaraz, to kogo tu nie było. Wiesz, i wiele innych mam ułomności, które po prostu są nie do wytrzymania po paru latach. Bo na początku są, wszystko jest do wytrzymania. Ale nie ma pastora, który by nie kłuł po paru latach. Ja nie jestem królem, więc przechodzimy wszyscy test królestwa. Tak? Czy my to robimy dla króla? Widzicie, i dojrzałość przychodzi wtedy, kiedy jesteśmy razem i wtedy widać, że łączy nas sprawa królestwa, a siebie po prostu znosimy w miłości. To jest właściwe miejsce. Poprzez dojrzałość, którą w nas wypracowało królestwo. Amen? Bo wiesz, bo każdy, kto po prostu służy dla tego, co widzialne, przejdzie rozczarowanie. Po prostu powie, że jest, kościół wyglądał fajnie, ale wiesz, po paru latach to już to znamy się jak łyse konie, wszystko. I, to... I wtedy przychodzi ten test. Trawki zieleńszej zawsze u sąsiada. I wszyscy to mamy. Spotykam się z pastorami w Warszawie, oni zaczynają opowiadać. I on mi tam opowiada. A ja sobie myślę, tak, tak. Nie miałbyś takiego zboru, jakbym ci w ostatnim roku 6 ludzi nie dał. Drugi opowiada. I mówi, my zainwestowaliśmy w ekspres ciśnieniowy. Wiesz, od razu jakoś tak się w niedzielę poprawiła frekwencja. Po prostu zupełnie jak z tym telewizorem wujek Stefan, co pożyczył z kasy zapomogowo-pożyczkowej i kupił kolorowego ruskiego rubina. Po prostu. To zupełnie te same klimaty. Wiesz, wszystko, co jest w tym obszarze widzialnym, przejdzie test, przejdzie próbę. Zaraz bierzemy kolektę na ekspres. Na koniec. I zmotywujemy to królestwem. Ekspres dla króla i jego królestwa. To, co widzialne, przejdzie test. Wszystko przejdzie test. W małżeństwo wchodzisz i to przejdzie test. Będzie wesoło. Jeden. Ja, Iza jest dzisiaj hiperoptymistyczna. Wiesz, nie każdy ma takiego męża jak ja i tylko jeden test. Ja już miałem kilka. Dobra, już starszy, dobra. Jeden ma jeden test, drugi ma kilka. A będziesz niedługo głosić. Dobrze, okej. Okay. Zapisz tam sobie swoje myśli, które ci poddaje szatan teraz. Więc wiecie, wszystko przejdzie test. Wiecie, dlaczego po prostu zbory się trą i tak dalej? Dlatego, że jest w nich głód królestwa, dobrych rzeczy. Nie widzą ich. I siebie oskarżają o te wzajemne braki. Ale powiedzcie mi, w każdym gotującym się takim garnku konfliktów, czego ludzie pragną? Żeby ktoś z tego gotującego garka okazał się być człowiekiem cnotliwym i prawym. I teraz wiesz, jeżeli jest najpierw Królestwo Boże, to ktoś z nas może się okazać tą osobą, która stanie się ostoją dla innych i zarazą cnót. Zarzewiem. I zarzewiem cnót. Tak, bo to zmienia. Wiecie, tak jak jest gorszenie, zgorszenie działa, tak jak Pan Jezus powiedział, że biada tym, którzy gorszą, bo lepiej by było im kamień młyński przywiązać, bo maluczcy i tak dalej, to uświęcenie działa też tak, że ktoś po prostu idzie za sprawą królestwa i sprawa królestwa jest dla niego ważniejsza niż osobiste względy, sprawy, duma, rzeczy do przechnięcia i on mówi, nieważne, przełykam to. Tak jak w domu może być. Po prostu chwieje się wszystko, ale mąż mówi, chyba bym sobie w twarz napluł, gdybym miał teraz to porzucić. Moje dzieci, mój dom. Po prostu później się okazuje, że taki człowiek staje się źródłem zaufania czy powiernikiem dla innych, źródłem rady. Dlatego, bo królestwo zatriumfowało w jego życiu. Jest moc. Drugi werset. 12. Spokojnie, drugi jest. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. Tak, to jest skuszenie Jezusa na pustyni, to jest ostatnia pokusa. Wiecie, to co robi diabeł z Jezusem, to robi z każdym z nas. Pokazuje nam różnego rodzaju chwały, różnych królestw. I wszystkie królestwa mają swoją chwałę. I to, gdzie nam po prostu, gdzie klikamy zdjęcie komórką, to tam jest właśnie ten nasz głód. Uwaga, gdzie będziecie robić zdjęcia z wakacji. I później widzisz, bo po prostu, bo jest coś przyciągającego. O, taki dom, takie relacje, taka przyjaźń, tak spędzony czas. Tego chcę. I teraz on mówi, i królestwo ma w sobie chwałę. Tak? Tak jak ta korona, która na początku była na ilustracji. Królestwo, panowanie niesie za sobą pewną chwałę. Marne królestwo, marna chwała. Fajne, dobre królestwo, dobra chwała. Wspaniałe, wspaniała chwała. Tak? Więc teraz my patrzymy. I teraz diabeł mówi, dam ci to, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. I to jest walka o królestwo. Które królestwo wybierasz? I diabeł mówi, możesz mieć te rzeczy, które są fajne, ale pójdź na kompromis i oddaj mi pokłon. Widzicie, to jest trudne w tym momencie, kiedy jest wymalowany obraz chwały tych królestw. To jest właśnie ta pokusa trawki zieleńszej, gdzieś poza moim życiem. Tak jak pastor Magda Broda miała na Wiatrołapie kiedyś definicję cudzołóstwa. Mówiła, że cudzołóstwo to jest życie cudzym życiem lub chęć życia cudzym życiem, nie swoim własnym. Tak? I teraz patrzysz na to i mówisz, Boże, i zazdrość, tak, i porównywanie się, i po prostu, i ta chęć. I wtedy przychodzą myśli, co muszę zrobić, żeby to mieć. I wtedy diabeł mówi, pokłon, 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 kompromis, pokłon dla mnie, pokłon, zrób coś, tak? I się zaczynają problemy. Ale Jezus nie dyskutował z nim, ale odpowiedział Słowem Bożym, Panu Bogu swemu pokłon oddawać będziesz i tylko Jemu służyć będziesz. Wiesz, to jest sprawa, w ten sposób wygrywa królestwo. Cześć dla króla i służenie królowi. I wtedy sprawa Królestwa Bożego wygrywa przed sprawami innych królestw. Jeżeli idziesz za tym, do czego nęci cię twoja dusza, do czego nęcą cię twoje oczy, to w końcu oddajesz pokłon wrogowi. Nie starcza ci cierpliwości. Ale jeżeli oddajesz pokłon Bogu, to idziesz za nim. Wiecie, czasami jak sobie myślę o tym czasie, w którym żył Jezus i o świątyni jerozolimskiej i o tym całym kulcie świątynnym, to była tam na pewno powierzchowność i coś, co było religią po prostu, tak? Dla wielu ludzi. Ale myślę sobie też o tym czasie funkcjonującej świątyni jerozolimskiej, jak to działało dla ludzi, którzy byli szczerzy. Tak? I my dzisiaj po prostu nie mamy czegoś takiego, bo nie mamy tej świątyni, tak? Ale wiecie, to musi być mocne, jak mówią psalmy, żeby na przykład padać na twarz przed Bogiem. Wiecie, to jest niesamowite, ale to jest myśl królewska. Bo ja padam na twarz przed królem i zrobię wszystko, czego on chce. Bo nie ma dla mnie niczego poza nim i poza jego królestwem. Jego sprawę. Uważam jego autorytet, jego suwerenność za najwyższą. Więc coś zdrowego wtedy się dzieje w duszy człowieka. Bo wszystko idzie za nim. Jego myśli, jego serce, jego ciało, wszystko pada przed Bogiem. Chcesz dyscyplinować swoje życie dla spraw królestwa? Zacznij Boga uwielbiać. Uwielbiaj Go, czcij Go, tak jak modlitwa pańska się zaczyna. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Uwielbienie dla Boga. Coś się dzieje, pokusy, zmagania, walki. Uwielbiaj Boga. Uwielbiaj Boga, aż wszystkie Twoje myśli uwielbią Boga i aż Twoje ciało uwielbi Boga. I wtedy po prostu cała wola pójdzie za tym, żeby sprawy Boga wygrały. Człowiek, który wielbi Boga, nie może od razu w tym samym momencie grzeszyć. Człowiek, który zanurza się w Bogu, będzie musiał poświęcić czas, żeby z tego zanurzenia wyjść. Dlatego dobrze jest być w sprawach królestwa, bo jak jesteś, to ciebie to zmienia. Pierwsze takie bardzo silne doświadczenie Boga, Jego królestwa mieliśmy na obozie z Izą, znaczy było wiele takich miałem w życiu, ale jedno, które pamiętam i cały czas do tego wracam, to było jak byliśmy na obozie dla liderów młodzieżowych organizowanych przez Dawida Muszkieta w Kętrzynie i po prostu był taki tydzień, że powiem wam, wróciłem do domu i po prostu każda rzecz, którą miałem zrobić, to się zastanawiałem, czy to będzie Bogu służyło. Taka Boża obecność przyszła, taka gęsta, że po prostu przez 7 dni byliśmy w tym. Później wróciłem do normalnego życia, tak zwanego. I wiesz, i potrzebowałem czasu, żeby wrócić. To się tak szybko nie dało. Wiesz, gdyby każdy dzień był zaczynany od dania chwały Bogu. Nawet wyobraź sobie to w taki, powiedzmy w cudzysłowie mówiąc, starotestamentowy sposób, że padasz na twarz przed Bogiem. Tak jak to Denzel Washington miał taki filmik, był na YouTubie, gdzie miał takie krótkie kazanko dla studentów szkoły biblijnej i mówi, szkoły teatralnej. I mówi, słuchaj, wieczorem jak idziesz spać, to swoje kapcie włóż głęboko pod łóżko. Bo jak rano wstaniesz, to żebyś mógł je wyjąć, będziesz musiał uklęknąć. I będzie to pierwsza czynność w twoim życiu tego dnia. Strasznie mi się to spodobało. Więc wiesz, nawet w taki sposób. Wstajesz rano, padasz na kolana. Padasz na twarz. Tylko na podłogę, nie na poduszkę. Bo na poduszce to my wszyscy. Ja się budzę rano i mówię. I już padłem. Tylko powieka mi się podniosła, ja już padłem. Na podłogę. Klęknąć. Po prostu wyjść na dwór. Podnieś ręce do nieba. Po prostu zobacz jak twoja dusza za tym pójdzie. Tylko jemu będziesz pokłon oddawać. Tylko jemu służyć będziesz. Wtedy sprawy królestwa zaczynają wygrywać. Dobra, zakończymy tym trzecim, więc będą 3 wersety na 12, okej? To jest taka kompilacja 3 podobieństw królestwa, które się zawiera w kilku wersetach. 4 właściwie wersety i 3 porównania, czy tam 5 wersetów i 3 podobieństwa. Pierwsze, podobne jest królestwo niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł. My już wiemy, że skarb, bo cenne, tak? Ale tu jest jedna ciekawa rzecz w tym podobieństwie powiedziane, że to jest podobne do niebios, do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł. I teraz to, co potem następuje, jest bardzo ciekawe. Ukrył i urodowany odchodzi, sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. Czyli wiesz, sprawa królestwa to jest po prostu coś, co się wydarza między momentem uznania, że to jest królestwo i że to jest cenne, do tego momentu, w którym to już będzie w moich rękach. Musi upłynąć czas. I ten czas jest nazwany, odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje. To jest to, co wydarza się między momentem, kiedy ja uznaję, że królestwo jest czymś najwspanialszym, a tym, że mam je w swoich rękach. To się nazywa. Odchodzi, sprzedaje wszystko, co ma i kupuje. Więc wiesz, żeby teraz być w królestwie, to jest ofiara. To jest coś twojego życia, coś, co się wydarza pomiędzy, tak? Słyszałem o takim młodym człowieku, który strasznie mu się spodobała córka pewnego milionera. I chciał mieć ją za żonę. I przyszedł. Już pewnie to opowiadałem kiedyś. Może ktoś to słyszał, bo... Nie wiem, kto co słyszał. Właśnie, nie chcę, żebyście zapominali. I przyszedł i po prostu i mówi, że chce poprosić. On na niego popatrzył, ten milioner, i mówi, młody człowieku, teraz idź, zarób $1,000,000 i wtedy wróć i poproś jeszcze raz. Mówi, moja córka jest córką milionera. Na całe życie żyje w pewien sposób. Ona jest do tego uczona, przygotowywana. To jest po prostu, to nie jest jakaś tam mandolina, to jest Stradivarius. to w sejfie jest. I teraz idź, zarób milion, wróć i będziesz miał ją za żonę. I młody człowiek tak zrobił. Dlaczego tak zrobił? Bo również dla niego to był Stradivarius. I on całym swoim postępowaniem pokazał to, że to był Stradivarius. Wiem, że teraz dotarłem do serc wielu sióstr. I tak czuję to ciepło, które nagle zaczęło wydobywać się z waszych serc po pewnej historii. Ale chciałem też dotrzeć do serc mężczyzn. Wszystko sprzedać, wszystko, żeby mieć to jedno. Co mówisz? Przerażenie. U mężczyzn przerażenie. U sióstr ciepło, u mężczyzn przerażenie. Wiecie, kiedyś w takich momentach największej mojej depresji to myślałem, żeby wrzucić wszystko, uciec z kraju i do Legii Cudzoziemskiej się zapisać i umrzeć w Afryce Północnej w walkach z jakimiś plemionami. Co? Ale to na różnych etapach mojego wieku ta myśl mi wracała. Słuchajcie, no ja tu głoszę Słowo Boże i wszystkiego wam dzisiaj nie powiem o sobie. I po prostu... Wiesz, i teraz ja myślę, i to były takie myśli na zasadzie, wiesz, no jeżeli po prostu wszystko jest skończone, to trzeba coś wymyślić, co będzie do tego końca pasowało. Tak jak wiedziałem, samobójców Bóg nie kocha, on oddaje życie i odbiera. Po prostu muszę to jakoś inaczej, muszę wytrzymać, więc wytrzymam to w jakiś radykalny sposób. Moja żona też miała takie myśli. Parę razy mi mówiła, Marek, jak ty umrzesz, to ja jadę na misję do Arabii Saudyjskiej. Teraz już pewnie by nie pojechała, bo ma dzieci. Do Afryki, nie do Arabii Saudyjskiej, tak? Do Afryki, no dobrze. Teraz już nie pojedzie, bo ma dzieci. Ale to jest właśnie takie myślenie i w kategoriach ostatecznych. I Królestwo Niebios, jeżeli my rozumiemy, czym jest Królestwo Niebios, ono jest podobne do takiej ilustracji, będzie nas też wyrywało do takiego rodzaju życia. Wiesz, ja po prostu 5 lat temu podjąłem decyzję, no taki dla was przykład, zanim zbierzemy pieniądze na ekspres do kawy. 5 lat temu podjąłem decyzję, że z roku na rok będę dawał więcej na Królestwo Finansów. Nie powiem wam, jak to zrobiłem i tak dalej, bo nie chcę się chwalić, ale od 5 lat co roku daję więcej. I powiem wam, to jest po prostu coś trudnego, bo przez te 5 lat wcale jakoś tam super mi nie przybywa, żeby to była tylko po prostu na zasadzie, no tak jak mi przybywa, tak ja daję więcej po prostu. I powiem wam, to jest niesamowite, bo to utrzymuje serce we właściwej temperaturze. Tak, a to jest tylko taka drobna rzecz. Lester Samrol mówił, że to Jurek Rycharski kiedyś u nas powiedział, że daję 10 i więcej, nawet jak nie mam, żeby moje serce, moją wiarę utrzymać we właściwej temperaturze. Wtedy pokazuje, że jestem zależny od Boga. Nie? I bez takiego myślenia, że Pan mi to odda. No pewnie Pan odda, ale on wie, jak oddać. Może się okaże, że akurat nie ekwiwalent finansowy jest tym, jaki będzie ci oddawał, tylko w czymś o wiele lepszym. Może w zmianie twojego charakteru, który jest kluczowy. Bo charakteru potrzebujesz więcej niż pieniędzy. Bo kto ma charakter, ten ma pieniądze. My dajemy 10 i mówimy, Panie, zwróć. A Pan mówi, dawaj, już ja ci zwrócę. I później się okazuje, że dałem 10 w tym miesiącu po prostu. Miałbym po prostu na chleb. Nie wróciło. Ale wróciło, bo temperatura przyszła. Żeś podkręcił na liczniku. Dałeś do ognia. Dobra. Dalej podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł. Wiecie, jednej strony jest ukryty w roli skarb, tak? Ale drugie podobieństwo mówi, że królestwo jest jak kupiec, który szuka pięknych pereł. Czyli ta postawa poszukiwacza, że ja chcę po prostu znaleźć to. Rozumiesz? Poszukiwacze zaginionej arki. Poszukiwacze skarbów. Poszukiwacze cennych metali ze słuchawkami na uszach. Jedzie na wakacje z żoną. Żona bierze olejki, a on bierze te radary i chodzi po plaży. Po prostu poszukiwacza pięknych pereł. Więc wiesz, dopóki szukasz, dopóki nie jesteś usatysfakcjonowany, to jesteś w sprawach królestwa. Wiesz, i to jest właśnie to, ja się też zastanawiałem, często mówię sobie, ale zaraz, przecież mamy świetny zbór. Super ludzie, super rodziny, już 30 dzieci, 5 kobiet w ciąży. Grubo ponad 80 osób nas jest wszystkich. I po prostu, a ta liczba to nawet najmniej się liczy, bo liczy się ta sól. Wszystkie zbory w Warszawie są jak sól tej ziemi. A nasz zbór jest jak sól w obrębie innych zborów. Takie różne myśli chodzą, żeby się tak jakoś zachęcić wewnętrznie. Ale mimo tego po prostu jest jakiś taki po prostu... Wiecie, bo nawet jak my jesteśmy solą wśród innych zborów i ta pycha mówi prawdę nawet, gdyby tak nawet było, to wiecie, to jest zadziwiające, że jest cały czas ta chęć zobaczenia lepiej. Lepiej, więcej, wyżej. Droga sprawiedliwej jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. Coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. To jest dobrze, pod warunkiem, że nie zżera nas frustracja, tak? Bo to wtedy jest z diabła. Ale jeżeli jesteśmy kupcami szukającymi pięknych pereł, czyli na zasadzie, co można lepiej, jak można wyżej, jak można relacje lepiej zbudować, co trzeba zrobić? Kupiliście już sobie książkę Niebo i piekło w kościele Pawła Godawy? Kupcie ją. Zobaczcie. Ty zobaczysz, że przebaczanie, przejście nad rozczarowaniami, umiejętność umieszczenia rozczarowań w tym kalendarzu swojego życia, wydarzeń, właściwego podsumowania tego, co przeszedłem, żeby pójść dalej. I nagle po prostu jest lepiej, królestwo przychodzi. Dlaczego? Bo jest gorliwość, żeby szukać. Kto nie szuka, ten osiada i ten jest zblazowany. I wtedy on mówi po prostu, Kościół, są tylko ludzie. Pastor to jest tylko człowiek. A pastor mówi, a Kościół to tylko ludzie. Człowiek z ludźmi. Czego tu się spodziewać? O, ludzie chorowali, chorują i chorować będą. Grzeszyli, grzeszą i grzeszyć będą. Kłócili się, kłócą i kłócić się będą. Nawet jak ci, co się teraz kłócą, przestaną się kłócić, to przyjdą nowi i oni będą się kłócić. To jest ktoś już przestał coś szukać. Ktoś już nie myśli, że po prostu Bóg naprawdę chce przyjść i błogosławić. Zgorszenia powodują, że przestajesz być kupcem szukających pięknych pereł, bo się naciąłeś na jakiegoś lewego handlarza, który ci sprzedał perłę. Później się okazało, że to po prostu kamyk w lukrze. Lukier odpadł, został kamyk, zęby połamane. Żadna perła. I wtedy po prostu i teraz czy pójść dalej, czy szukać. Jak się było oszukanym, bardzo ciężko jest pójść dalej szukać. Ktoś wierzył w małżeństwo, okazało się, że zderzył się z nielojalnością. Może mu się odechcieć. Ale Pan Bóg mówi, że nie ma lepszej relacji jak małżeńska między ludźmi. No to jak? Szukamy dalej czy nie szukamy? Jak szukamy, to jesteśmy kupcem szukającym. Czy jest prawdziwa przyjaźń na tym świecie? O! Zbyszek jest podobny do królestwa. Bo nawet jak nie znalazłem, to wiem, że jest. Jest coś takiego jak święta lojalność, która nie odmawia powiedzenia prawdy i skorygowania i jednocześnie akceptowania. Ale to trzeba się bić o to. To trzeba być po prostu jak ten kupiec, który szuka i sprawdza, czy to już prawdziwe, czy jeszcze nieprawdziwe. Czy przetestowane. Bóg tak działa, bo Bóg podkręca palnik pod złotem i oczyszcza. On sam w nas pokłada nadzieję i nie odpuszcza. I mówi, musicie przejść przez wiele trudności, żeby wejść do królestwa. To jest ten werset, który nie przeczytamy, ale możemy zacytować. I po prostu, i on w nas wierzy, dlatego cały czas nas przeprowadza przez trudności. Bo mówi, że chce zobaczyć ten skarb. To coś cenniejszego niż złoto w ogniu wypróbowane. Ten klejnot wewnętrznego ducha. On w nas wierzy, więc my też bądźmy poszukiwaczami pereł. Nawet jak nas ktoś oszukał, przehandlowaliśmy, źle zainwestowaliśmy. Jest cały czas droga. I ostatnie. Dalej, podobne jest Królestwo Niebios do sieci zapuszczonej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. To jest chyba moja najbardziej ulubiona. Bo tu jest powiedziane, że takie jest królestwo. Królestwo ma moc przyciągania. Ono zgarnia. Ono jest tak wspaniałe, że na to królestwo się wszyscy łapią. Wszystkie ryby są zagarnięte. Która, gdy była pełna, wyciągnęli ją na brzeg, a usiadłszy, dobre wybrali do naczyń, a złe wyrzucili. Tylko, że zrobili to na koniec. A wcześniej to królestwo było jak sieć, która zagarnia wszystko. Więc wiesz, gdzie mówią, no to jest jakby to było tak wspaniale, ci ludzie się nawracają, te tysiące, wychodzą do przodu, oddają, ile to już ludzi, ja widziałem, że życie Bogu oddało. To jest królestwo, no jak miało nie oddać? Wymalowałeś przed ludźmi obraz króla, wymalowałeś przed ludźmi obraz królestwa, dlaczego nie mieliby się nawrócić? Nie ma lepszej opcji. Ale później się okazuje, czy ten, który wpadł w tą sieć, chce być synem tego królestwa. Czy tylko jest rybą królestwa. Kim jesteś? Zadaję ci pytanie. Rybą królestwa czy synem królestwa? Śledź mój. On to jest taki w zboże, to on jest taka płotka. A ten to jest taki rekin królestwa. Jesteś synem królestwa? Czy płotką królestwa? A! Trzy wersety, a jeszcze po prostu... Aż muszę to przesunąć, chyba to przesunę. Odwagi. Dla tych ludzi, którzy mają podobne myśli jak Łukasz, który w czasie podróży to sprzedał. Gdzie jest ten konkret? Gdzie jest ten konkret? Wiesz, ten konkret to jest teraz, jak pójdziesz do domu. Jak się odezwiesz do swojego męża, jak się odezwiesz do swojej żony, jak potraktujesz swoje dzieci, co zrobisz ze swoim czasem, jak zaczniesz poniedziałek. To jest konkret. Balecik w zboże to jest po prostu najmniejszy kontrakt. Konkret. Masz, chwała Bogu, jak fajna niedziela, zapisałem się do baleciku zborowego. I myślisz sobie, że nowy czas służby Bogu się przed tobą zaczyna. To jest po prostu, to jest wata cukrowa. To jest żaden konkret, to żadna cegła, żaden fundament. Mówisz, dzisiaj zaczynam, zbór wysyła mnie na misję, żeby zacząć nowy zbór. To nie jest konkret. To jest taka, to jest fala, to jest taki lunapark, taki diabelski młyn, kolejka górska. Ja też po prostu 8 lat temu zaczynałem diabelski młyn. Zaczynasz zbór. Ja też 8 lat temu, wiesz, zaczynałem zbór w Olsztynie. I ostatnio rozmawiałem z jednym pastorem i on mówi, no ale jak się czujesz, jak to zaczynałeś? Ale jak zaczynaliśmy ten zbór w Olsztynie, to myślałem, że to będzie taki zbór, który będzie miał minimalnie, to on będzie oddziaływał na całą Warmię i Mazury. Życiem i tym. Wiesz, po 8 latach widzę, że... Wizja dobra. Po 8 latach po prostu widzę, że sobie przygotowałem 8, minimum 8 lat ciężkiej, systematycznej pracy bez żadnego wpływu na cokolwiek. Więc wiesz, ten konkret, to się okazuje, że to jest królestwo. To jest to, co się tu zmieniło. Wielbię Cię, Boże, za Olsztyn, bo nigdy bym nie był tak cierpliwym człowiekiem, jak jestem. Ale wiem, że wszystko to ciągle przede mną. To jest królestwo, bo Królestwo Boże to pokój, to radość, to sprawiedliwość w Duchu Świętym. Więc konkret jest zawsze nieuchwytny, bo to jest natura Twojego serca, postawa wobec innych ludzi. A to, co jest tym konkretem według tego, jak ludzie widzą, ekspres do kawy, ładnie nabożeństwo, porządkowi z plakietkami, świetny zespół. I zawsze u nas w zborze jest tak fajnie, że jak nowy przyjdzie, to inni do niego podejdą. To nie jest konkret, to jest organizacja. To jest ostatnia rzecz w królestwie, która jest emanacją, jeżeli jest emanacją, a nie jest tylko biznesową, dobrą organizacją. Także, kochany, połóż rękę na swoim sercu, a Bóg włoży ci koronę. Halleluja. Panie, dziękuję Ci, że Twoje jest królestwo, moc i chwała. że do Ciebie należy królestwo, do Ciebie należy panowanie. Ty jesteś źródłem sprawiedliwości królestwa. Ty jesteś źródłem pokoju królestwa. Ty jesteś źródłem radości królestwa. Panie, oddajemy się w Twoje ręce. Oddajemy nasze życie w Twoje ręce, Panie. Kieruj, prowadź, podnoś, buduj, przemieniaj i zbuduj w naszym życiu konkret. Zbuduj w naszym życiu konkret. Ojcze, prosimy Cię w imieniu Jezusa Chrystusa. Napełnij nasze serca cierpliwością, pokojem, radością, wyrozumiałością, przebaczeniem, serdecznym współczuciem, wyrozumiałością wobec innych. Ojcze, prosimy Cię, niech się buduje Twoje królestwo. Niech się buduje Twoje królestwo w nas. Niech przychodzi Królestwo Boże do Warszawy. Niech przychodzi Królestwo Boże do naszych domów. Ojcze, proszę Cię o ten konkret, nad którym nie ma żadnego innego konkretu. Ojcze, proszę Cię o Twoje królestwo. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Niech przyjdzie Twoje panowanie. Niech wszelki foch będzie obnażony. Niech wszelki humor będzie obnażony. I niech przyjdzie głód królestwa, jak kupiec, który szuka pięknych pereł. Ojcze, proszę Cię, niech przyjdą te rzeczy najważniejsze, najpotężniejsze w imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja. Panie, oddajemy Ci chwałę za Twoje królestwo. Niech się święci Twoje imię i niech przyjdzie Twoje królestwo. Niech się objawi Twoje panowanie. Niech się objawi Twoja chwała. Niech nasze życie będzie przemienione. Niech będzie uniżone, upokorzone. Niech Tobie oddaje chwałę. Niech będzie święte dla Ciebie. Ojcze, prosimy Cię w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech się objawia Twoja moc. Halleluja. Halleluja. Panie, dotykaj, Ojcze, niech Twoja ręka będzie nad życiem każdej osoby, Ojcze. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś królem naszych sumień. Dziękuję Ci, że dotrze tam Twoje słowo, Ojcze, i pojawi się mądrość, Ojcze. Uwielbiam Cię i oddaję Ci chwałę. Halleluja. Chwała Ci jest. Halleluja. Amen. Amen. Oddajmy Bogu chwałę, uwielbimy Go, zakrzyczmy dla Niego, zagwiszczmy. Podskoczmy, Bóg jest dobry, Bóg jest wielki. Halleluja. Amen. Chwała Ci, Jezu. Chwała Ci, Jezu. Amen. Niech Was Bóg błogosławi. Do zobaczenia. Miłego odpoczywania. Ja będę za 2 tygodnie, za tydzień będzie Przemek z Kasią. Halleluja. Będziecie mieć super czas tutaj, ci, którzy będą. Amen. Niech Was Bóg błogosławi. Amen.